Dobrze. Więc tak jak zapowiadaliśmy, właściwie zapowiedziane to było już w czasie listopadowej sesji, że w związku z niedokończoną dyskusją na temat pierwszych kilku wierszy szóstego rozdziału listu do Hebrajczyków będziemy chcieli zastanowić się nad tym wspólnie tym razem. Ponieważ obietnica została złożona, więc wypada słowa dotrzymać i rzeczywiście chcemy tak zrobić. Właściwie to te wiersze, które były przedmiotem dyskusji, to są wiersze od 4 do 6. 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, ale chciałbym, abyśmy przeczytali również pewien kontekst tych właśnie wierszy, to znaczy szereg wierszy, które poprzedzają tekst, jaki jest przedmiotem naszego zainteresowania i jeszcze parę wierszy, które po tych wierszach następują. Dokładnie mam na myśli i uważam, że jest to pewny minimum tekst zapisany od 11 wiersza 5 rozdziału do 12 wiersza rozdziału 6. 1301 stronica, jeśli komuś to pomoże. Hebrajczyków, 5 rozdział od 11 wiersza. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Rzeczywiście trzeba przyznać, i to prawdę mówiąc, od wieków tekst zapisany zwłaszcza w wierszach 4, od 4 do 6, stwarza pewne problemy dla ludzi wierzących, a więc dla tych, którzy Słowo Boże czytają i go studiują. Mianowicie, co jest tym przedmiotem takiego szczególnego zainteresowania, mianowicie chodzi o to, jak my mamy rozumieć, o jakich ludzi tutaj chodzi. W 4 wierszu autor listu do Hebrajczyków pisze, że jest rzeczą niemożliwą, żeby tych. A więc powstaje w naszym umyśle zapytanie, jakich ludzi autor listu do Hebrajczyków ma tutaj rzeczywiście na myśli. I określa ich w następujący sposób. Jak czytamy dalej, jest tu użytych kilka określeń i czytamy tak. Co o nich wiemy? Zostali oświeceni. To jest po pierwsze. Po drugie, zakosztowali daru niebiańskiego. Po trzecie, z stali się uczestnikami Ducha Świętego. Po czwarte, zakosztowali Bożego Słowa, że jest dobre. I po piąte, zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. A więc, kiedy na to patrzymy, to zaczynamy się zastanawiać, jacy to są ludzie. I my, po pierwsze, potrzebujemy w jakiś sposób do tego rzeczywiście się odnieść, a po drugie, często kiedy to robimy, to robimy to w kontekście naszego doświadczenia na podstawie życia zborowego w tym zborze, gdzie z różnymi ludźmi się stykamy. I chodzi o to, jak mamy właśnie na to patrzeć. Gdyż jak wiemy z naszego własnego doświadczenia, a też z wielu innych ludzi, z doświadczenia tych innych ludzi, tych, którzy są w zborze, człowiek w pewnym momencie słyszy Ewangelię i wtedy, jak wiemy, Pan Bóg rozpoczyna pracę nad tym człowiekiem. Jest pod wpływem Ewangelii, Duch Święty go przekonuje. I można by powiedzieć, że to jakiś czas zwykle trwa, aż człowiek przybliża się do Pana. Zwykle jakiś czas to trwa, aż człowiek ma tę wiarę zbawiającą, aż otrzymuje od Pana zbawienie. I trzeba przyznać, że nieraz mamy w Słowie Bożym do czynienia z ludźmi, którzy na tej drodze zaszli bardzo daleko. Chciałbym użyć jednego przykładu. Pamiętamy, że w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz opisuje, jak apostoł Paweł miał okazję, żeby przedstawić Ewangelię dostojnikom, między innymi królowi Agrypie. I król Agrypa był absolutnie pod wrażeniem tego, co apostoł Paweł mówił. I potem, kiedy apostoł Paweł skończył, Agrypa powiedział takie słowa. 26 rozdział Dziejów Apostolskich, 28 wiersz. A na to Agrypa do Pawła: niedługo, a przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. A Paweł na to: dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jak ja jestem, pominąwszy te więzy. Inaczej mówiąc, w tym przypadku Agrypa był bardzo blisko tego, żeby swoją ufność, swoją wiarę złożyć w Panu Jezusie Chrystusie, ale jednak nie zrobił tego wtedy, w każdym razie, kiedy o tym właśnie czytamy. No i z takimi sytuacjami się spotykamy, że Słowo Boże przemawia, Duch Święty przekonuje i człowiek jest blisko tego. Jest blisko. Pytanie, czy ten decydujący krok został, albo czy zostanie zrobiony. Tak więc jeszcze raz, jeśli chodzi o ten tekst, jaki czytaliśmy, jest tutaj co najmniej tych 5 określeń, nad którymi by warto się zastanowić, a jeszcze 6 określenie w wierszu 6, właściwie to, co jest też jakby podstawą do obawy niektórych chrześcijan, to jest to, co jest napisane: gdy odpadli, powtórnie przywieź ich do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Co to właśnie oznacza, o co chodzi tutaj, kiedy jest mowa o tym odpadnięciu? A więc stoimy przed zadaniem i to zadanie, jakie przed nami jest postawione, jest takie: zrozumieć ten tekst, bo możemy spotkać się z bardzo różnymi interpretacjami. Bibliści już dawno, zastanawiając się nad nie tylko tym, ale różnymi tekstami Słowa Bożego, podają nam jako pomoc szereg takich zasad, których dobrze jest się trzymać wtedy, kiedy studiujemy Boże Słowo. Nie będziemy się nimi wszystkimi dzisiaj zajmować, bo na to potrzebna byłaby osobna godzina. Ale kilka z nich warto by chyba tutaj zastosować i chciałbym o tych kilku króciutko wspomnieć. Po pierwsze, mówią nam tak: interpretuj znaczenie tekstu zgodnie z kontekstem, dlatego, że bez kontekstu tekst jest często niezrozumiały. Powiedziałem, że to, co czytaliśmy właśnie ze względu na tę zasadę interpretacji, to minimum to właśnie te wiersze od 11 w 5 rozdziale do 12 w rozdziale 6. A więc to jest taki kontekst minimum. I tym kontekstem może być czasem ten sam rozdział, w którym wiersze występują, ale czasem potrzebna jest cała księga, czyli może chodzić o to, żeby zapoznać się, przeczytać, a nawet przestudiować cały list w tym przypadku. Jeżeli ogólnie o tym mówimy, to może chodzić, że czasem trzeba porównać inne pisma tego samego autora. No na przykład choćby Łukasz, jak wiemy, dwie księgi zapisał. Apostoł Jan jest autorem i trzech listów, i Ewangelii, i Objawienia. I czasem warto zaglądnąć do innych jego pism, jeżeli w jednej księdze znajdujemy coś niezrozumiałego. Wreszcie czasem trzeba to jeszcze rozszerzyć i po prostu popatrzeć na jakiś tekst w świetle całej nauki Pisma Świętego, zwłaszcza na dany temat. I trzeba to zrobić. Ja podam taki, ja wiem, może dla kogoś to będzie troszkę zabawny przykład, z którym szereg lat temu już się spotkałem. Odwiedzaliśmy słuchaczy Głosu Ewangelii, ludzi, którzy słuchali audycji radiowych. Jeden z ludzi, którzy spotkał mnie, wystąpił z pewnym zarzutem. Okazuje się, wobec nas. Okazało się, on mówi tak, dlaczego wy jesteście przeciwko paleniu papierosów, przecież apostoł Paweł palił. No nie wiem, czy ktoś z was słyszał taki argument, ale ja wtedy słyszałem, zresztą pierwszy i jedyny raz, że apostoł Paweł palił. I on to uzasadniał Słowem Bożym. Ja wam nawet powiem, czym uzasadniał. To chodziło rzeczywiście o stary przekład, o tak zwaną Biblię Gdańską. Miał na myśli drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 29 wiersz, gdzie w naszym nowym przekładzie jest napisane, Paweł, pisząc o swojej służbie i o gorliwości, pisze, że on płonie. Płonie gorliwością dla Pana Jezusa, ale w Biblii Gdańskiej jest napisane, ja palę. Jest napisane palę. I ten człowiek zinterpretował sobie w ten sposób, że apostoł Paweł palił tytoń. No bo można mówić wtedy o papierosach. Więc z taką interpretacją, no prawda, nas rzeczywiście uważamy, że to zabawne, sądząc po reakcji, ale ja się z tym spotkałem sam, on mi sam to powiedział. Zresztą ktoś z jego rodziny był wierzącym człowiekiem, tylko mieszkał daleko, na północy kraju, no i użył tego samego argumentu. Tak więc widać, jest to, niech to będzie jeden z przykładów, że wyrywanie czegoś z kontekstu Biblii może stać się pretekstem do głoszenia tego, czego w Słowie Bożym w ogóle nie ma. A więc to jest pierwsze. Interpretujemy znaczenie tekstu zgodnie z kontekstem. Po drugie, Biblia wyjaśnia Biblię. Albo inaczej, Pismo Święte wyjaśniamy samym Pismem Świętym. Biblia samą siebie objaśnia. I przykładów tego mamy szereg. Żeby podać jeden z takich, które być może mamy w pamięci, odwołam się do 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, tam gdzie znajdujemy szereg podobieństw podanych przez Pana Jezusa. Pan Jezus podaje tę swoją naukę. Uczniowie sami chcą, żeby Pan Jezus im to objaśnił i ten 13 rozdział jest skonstruowany w taki sposób, że na przykład od wiersza 3 do wiersza 8 jest podane podobieństwo o czworakiej roli. A uczniowie Pana Jezusa proszą o objaśnienie. I ten sam rozdział, dokładnie w tym samym rozdziale, ale w wierszach od 18 do 23 Pan Jezus przedstawia swoim uczniom wykład, jak należy ten tekst rozumieć. A więc tutaj mamy po pierwsze słowo, które trzeba zrozumieć, po drugie jego objaśnienie bardzo blisko siebie. Ale czasem nie jest to tak bardzo blisko siebie. W każdym razie jest to przykład tego, że dobrze jest objaśniać Słowo Boże Słowem Bożym, bo wtedy na pewno się nie pomylimy. Po trzecie, jeżeli mamy do czynienia z tekstami, które stwarzają problem, to te zdarzające się czasem trudne teksty, no bo większość tekstów jednak jest napisana prosto, tak, że każdy może je łatwo zrozumieć, to te teksty stwarzające problem, te trudne, powinniśmy interpretować w świetle jasnej i przyjętej, uznanej nauki, czy też nauczania całego Pisma Świętego. A więc dla przykładu, jeżeli znowu chodzi nam o tekst zapisany w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków, gdzie mamy tekst rzeczywiście trudny, który czasem stwarza problemy i wątpliwości, to zastanówmy się, czy znamy inne teksty Biblii, które mówią na ten sam temat, bo to jest związane ze zbawieniem człowieka, i czy te teksty mają coś na ten temat do powiedzenia. Jeżeli tak, przypomnijmy sobie, co w Słowie Bożym na ten temat czytamy i w świetle tych tekstów, które są jasne i nie budzą wątpliwości, popatrzmy jeszcze raz na ten tekst, bo może być jakiś powód, dla którego my właśnie tego akurat tekstu albo nie rozumiemy, albo w danej chwili nie rozumiemy. Dlaczego tak robimy? Wierzymy, że dane nam przez Pana objawienie prawdy jest spójne, to znaczy, że jest wewnętrznie zgodne z sobą samym, a w związku z tym, kiedy napotykamy na jakiś trudny tekst i szukamy objaśnienia, to chodzi o takie objaśnienie, które jest zgodne na pewno z naturą czy z przymiotami Boga, tak jak o tym Słowo Boże nas uczy, i z Jego wolą wobec ludzi objawioną w całej Biblii. Myślę, że jest to też zgodne z logiką, którą zwykle stosujemy i staramy się nią posiłkować. A więc to byłyby te trzy. Jeszcze chciałbym o jednej takiej istotnej zasadzie tutaj też powiedzieć. Mianowicie niektórych rzeczy dzisiaj nie potrzebujemy wiedzieć. Taka jest prawda, że niektórych rzeczy nie potrzebujemy wiedzieć, niektóre rzeczy istotnie są jakby dla nas nieznane albo otoczone przynajmniej na jakiś czas jakby mgiełką tajemniczości. Sami uczniowie Pana Jezusa Chrystusa chcieli pewne rzeczy wiedzieć, chcieli pewne rzeczy znać, ale Pan Jezus wtedy nie odpowiedział im tak, jak oni zapewne by oczekiwali. Dla przykładu, jeżeli otworzymy pierwszy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, to uczniowie, mając do czynienia z Panem Jezusem, który ma od nich odejść, niewiele chwil jeszcze mają spędzić wspólnie, uczniowie przychodzą do Pana Jezusa, pierwszy rozdział Dziejów, 6 wiersz, i pytają: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowe? To było przedmiotem ich zainteresowania. A Pan Jezus co im powiedział? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Inaczej mówiąc, Pan Jezus swoim uczniom powiedział, że na ten moment i na tą chwilę to nie jest im potrzebne i musi tak być. Piotr niedługo też przed odejściem Pana Jezusa postawił Panu Jezusowi pytanie o Jana: Panie, a co z tym? No i otrzymał odpowiedź, może też nie taką, jakiej oczekiwał: Piotrze, a co tobie do tego? Ty pójdź za mną. No i na tym się skończyła odpowiedź Pana Jezusa. W Biblii jest bardzo dużo, jest wystarczająco dużo powiedziane w jasny sposób, tak jasny, aby przyprowadzić nas do Chrystusa i pokazać nam wyraźnie, jaka jest Jego wola wobec nas. Dlatego interpretując jakiś niejasny wiersz czy wiersze, powinniśmy nawet czasem powstrzymać się od wyrażania osądu. Możemy przyznać pokorze, że nie znamy znaczenia albo nie jesteśmy jeszcze gotowi dokonać wyboru pomiędzy możliwymi interpretacjami. Nawet i tak. Bo wiemy, Słowo Boże nas z jednej strony zachęca do czytania i do studiowania go. Tak to też jest napisane w objawieniu Jana, błogosławieni ci, którzy czytają tego słowa, to słowo i słuchają go, ale też ostrzega przed dodawaniem na przykład prywatnej interpretacji swojej, a więc tego, czego nie ma w tym Słowie Bożym, albo ujmowaniem ze Słowa Bożego, z jej słów. Tak jak właśnie przez wyrywanie z kontekstu. Wiemy o tym właśnie, że pod koniec całej Biblii, Księgi Objawienia, ostatniej Księgi Nowego Testamentu i całej Biblii Pan Jezus nas w tej sprawie postrzega. Tak więc to byłyby jakby te ogólne zasady, którymi powinniśmy się kierować, pamiętać o nich wtedy, kiedy rozważamy Biblię. No i teraz wreszcie, ponieważ ten list, jak nadano mu taki tytuł, jest listem adresowanym do Hebrajczyków, byłoby rzeczą pomocną znać nawet nie tylko kontekst, ale troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o tę księgę. I króciutko bym przedstawił to w następujący sposób. To, co nas bardzo w takiej sytuacji interesuje, to wiedzieć coś o tej księdze, w szczególności zastanowić się i wiedzieć, jaki był powód napisania tej księgi. Ten powód staje się oczywisty, kiedy ten list czytamy. I jak łatwo z tego dojdziemy, no nawet dla przykładu można by zobaczyć już do drugiego rozdziału. Może zobaczymy do drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. I od razu pewne rzeczy, jak sądzę, staną się dla nas jaśniejsze. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków zaczyna się takimi słowami. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Zauważmy, że te wiersze robią na nas wrażenie pewnego ostrzeżenia. Musimy zwracać tym baczniejszą uwagę. Domyślamy się, że zdaniem autora listu jego adresaci nie zwracali dostatecznie dużo uwagi. I w związku z tym była potrzeba, żeby im o tym przypomnieć. I autor listu tego robi. Mianowicie robi to też i w ten sposób, że od razu zwracam im uwagę na niebezpieczeństwo zboczenia z drogi. Są na drodze, ale z tej drogi mogliby zboczyć. W trzecim wierszu czytamy też ostrzeżenie przed zlekceważeniem zbawienia. Ktoś słyszy bardzo jasno przedstawioną drogę Ewangelii, ale lekceważy to sobie. I też jest to ostrzeżenie. I rzeczywiście, takich tekstów w całej księdze mamy bardzo wiele. Nie tylko w drugim rozdziale, ale na przykład od 6 wiersza 3 rozdziału do 16 wiersza w 4 rozdziale. W 5 i 6 rozdziale, to co czytaliśmy. W 10 rozdziale, od 19 do 39. I od pierwszego wiersza 12 rozdziału niemalże do końca tego listu. Więc jest bardzo dużo tego rodzaju ostrzeżeń. I dochodzimy do wniosku, że powodem napisania tego listu była potrzeba specjalnego napomnienia tych hebrajskich czytelników, tych, którzy wyznawali wiarę w Jezusa jako Mesjasza, ale niektórzy z nich chwiali się w swojej postawie. Dlatego pojawia się napomnienie, na przykład tak jak w 3 rozdziale, żebyśmy aż do końca zachowali niewzruszenie, ufność i nadzieję. Albo tak jak to było w pierwszym wierszu 6 rozdziału, żebyśmy się zwrócili ku rzeczom wyższym, albo inaczej ku rzeczom doskonalszym, albo bardziej dojrzałym. Taki właśnie był powód napisania tego listu, jak z tego wynika. I w związku z tym celem, jaki autor sobie postawił, jak z tego widać wyraźnie, było to, żeby po pierwsze utwierdzić tych żydowskich chrześcijan wierzę przez pokazanie im, że judaizm starotestamentowy doszedł do kresu na skutek wypełnienia przez Chrystusa celu nadania zakonu, a także ostrzeżenie tych, którzy uznawali się za chrześcijan, przed albo powrotem czy cofnięciem się do judaizmu, albo zatrzymaniem się, można by powiedzieć, o krok od prawdziwej wiary w Chrystusa. Tak jak to zrobił dla przykładu Agrypa w swoim czasie. No i wreszcie na pewno celem też jest zwrócenie uwagi chrześcijanom, gdziekolwiek by byli i żyli, na przewyższającą wszystko i wszystkich wybitność i wspaniałość Jezusa Chrystusa. Także no to, co jest ciekawe jeszcze i przy tej okazji warto na pewno wspomnieć, to, że list do Hebrajczyków zawiera serię kontrastów pomiędzy dobrymi rzeczami judaizmu, a lepszymi rzeczami, które są w Chrystusie. I autor listu kładzie bardzo duży nacisk i robi wiele starania co do tego, żeby wszystkich czytających to przekonać do wybrania rzeczy lepszych, a nie do zadowalania się rzeczami dobrymi. Niewątpliwie dobrymi kiedyś na pewien czas. No i to by było, jeżeli chodzi właśnie o przedstawienie troszeczkę tła tego listu oraz tych pewnych zasad, o których żeśmy sobie powiedzieli. A teraz, no, trzeba by oczywiście przejść do tych wierszy, o których wcześniej wspomniałem, że potrzeba, żeby je jakoś rozwikłać, żeby do nich się ustosunkować. Apostoł Paweł, autor tego listu, no niektórzy rzeczywiście przypuszczają, że to apostoł Paweł, ale pewności nie ma, więc autor tego listu w 4 wierszu pisze nam jeszcze raz, że ma na myśli tych, a więc pewnych ludzi, i potem opisuje nam, że zostali między innymi oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego. Od tego zaczyna. A w wierszu 9 wspomina, że co do was, czyli jakby tak co do społeczności jako takiej, pisze, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć, jeżeli nad tymi wierszami się zastanawiamy. Mianowicie, z całą pewnością nie ma tutaj w tych wierszach napisane wyraźnie, nie ma wyraźnie wzmianki o zbawiającej wierze, o odkupieniu przez krew Chrystusową albo o życiu wiecznym, że mieli je ci, których autor ma listu na myśli właśnie tutaj w wierszach od 4 do 6. Natomiast czytamy rzeczywiście o pewnych przywilejach, moglibyśmy tak powiedzieć, których oni doświadczyli. I tak pokrótce spróbujmy do tego się odnieść. Czytamy, że oni zostali oświeceni. Zostali oświeceni, co znaczy co najmniej tyle, że nie byli nieświadomi drogi zbawienia. Oczywiście, że to, że człowiek jest oświecony, oznacza na pewno, że zna Boże Słowo, że droga zbawienia została mu przedstawiona, prawdopodobnie w sposób bardzo jasny, ale to, że komuś droga zbawienia zostanie jasno przedstawiona, to jeszcze nie decyduje o tym, czy on staje się człowiekiem zbawionym. Mamy zresztą zadziwiające przykłady tego. No choćby weźmy pod uwagę uczniów Pana Jezusa. Judasz Iszkariota z Panem Jezusem był około 3 lat. Do samego końca był prawie. Widział tyle cudów, które Pan Jezus uczynił. Widział tyle wspaniałych rzeczy, które się stało. Tyle mógł tego się nasłuchać. Nam się nieraz wydaje, gdyby przyjechał jakiś wspaniały krasomówca i przedstawił to w taki piękny sposób, gdybym ja nie musiał siedzieć w tym swoim zborze i słuchać tego podawanego, może ktoś czasem gdzieś będzie narzekał w taki czy inny sposób, no to na pewno by to spowodowało inną moją reakcję, innych ludzi. Judasz Iszkariota miał najwspanialszego nauczyciela. To się może równać z Panem Jezusem. Także no, czytamy o tym, że oni zostali niewątpliwie oświeceni. Ale rozstrzygające to nie jest, chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o oświecenie, to w Słowie Bożym i też i w tym liście zdarza się, że chodzi o oświecenie takie głębokie, którego człowiek doznaje. Następnie czytamy, że oni zakosztowali daru niebiańskiego. Co jest, albo kto jest najwspanialszym darem, jaki mamy z nieba? No nie ma wspanialszego daru niż sam Pan Jezus Chrystus. Ten, który z nieba stąpił dla nas. On jest nasz tym wspaniałym darem niebiańskim. I ten dar niebiański jest, możemy powiedzieć, nie tylko po to, żeby go skosztować, ale by się nim karmić. Pan Jezus powiedział, jak to czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Jana, że my mamy karmić się Jego ciałem i w pewnym sensie pić Jego krew, bo w tej Jego ofierze, w tym Jego ciele, które zawisło za nas i w krwi przelanej, jest przebaczenie naszych grzechów. Tak więc tutaj oczywiście jest mowa, że oni w pewnym sensie daru skosztowali tego daru. Jak dalece, nie ma ostatecznie tutaj powiedziane. No, sam Pan Jezus na przykład, będąc na krzyżu, jeżeli chodzi w ogóle o znaczenie tego słowa skosztował, to jak wiemy, jest napisane, że skosztował wina z żółcią, któremu podali, ale go nie wypił, więc rzeczywiście to nie musi oznaczać jeszcze tego, że ci ludzie byli rzeczywiście Bożymi dziećmi. Ale jest dalej jeszcze coś więcej napisane. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Tak Słowo Boże mówi. No dzisiaj może łatwiej jest już na ten temat coś powiedzieć, bo słyszeliśmy dużo o działaniu Ducha Świętego. Między innymi słyszeliśmy i o tym, że Duch Święty wykonuje pewną pracę w odniesieniu do nienawróconych. A wręcz, jeżeli tej pracy w życiu człowieka Duch Święty nie wykonał, to człowiek sam z siebie, swoim usiłowaniem, dzieckiem Bożym się nie staje. Tak więc rzeczywiście Duch Święty wykonuje służbę także w odniesieniu do nienawróconych. Pan Jezus zresztą sam wyraźnie o tym mówił w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, zapowiadając to, że Duch Święty przyjdzie i że przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I Duch Święty to robi. Mało tego, dzisiaj właśnie też już czytaliśmy ten wiersz zapisany w 1 liście do Koryntian, to jest 7 rozdział, 14 wiersz, że nawet uświęca niewierzących. Mam na myśli właśnie ten przykład, że mamy małżeństwo, jedna strona, mąż czy żona, jest Bożym dzieckiem, ale druga strona nie przyjmuje Ewangelii. I Biblia mówi, że ta druga strona jest w pewnym sensie właśnie uświęcona. Więc jest pod działaniem, pod wpływem Ducha Świętego, Jego działaniem uświęcającym, jest w pewnym sensie postawiona w uprzywilejowanej zewnętrznie pozycji, może więc w pewnym sensie być uczestnikiem dobrej służby Ducha Świętego. No ale to jeszcze też nie jest rozstrzygające. Czytamy dalej, że ci ludzie zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Moglibyśmy to w ten sposób sobie przedstawić, że byli przez to Słowo Boże poruszeni. I to słowo ich pociągało. To się zdarza nie jeden raz. My mamy nieraz ludzi, którzy właśnie przychodzą do społeczności dlatego, żeby nawet w tej atmosferze chrześcijańskiej się ogrzać, widząc, że jest coś w tym zgromadzeniu i że ono jest całkowicie inne, całkowicie inaczej ci ludzie postępują niż ludzie z zewnątrz, niż ludzie ze świata. A więc, że jest coś, co ich rzeczywiście porusza, co ich pociąga. I to się zdarza. Znowu może odwołując się do 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, wśród tych podobieństw, które Pan Jezus powiedział, a dokładnie w podobieństwie o tej czworakiej roli, Pan Jezus mówi wyraźnie o tym, że jedno z nasion, albo raczej pewna część nasion padła na grunt skalisty. Nie miały wiele ziemi, szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka, ale nie miały korzenia i potem uschły. Tak więc jest taka możliwość, że ktoś bardzo emocjonalnie, entuzjastycznie reaguje, zwłaszcza przez pewien czas, na Słowo Boże, które słyszy i nawet przeżywa w związku z tym pewne dobre wzruszenia ma. No, ale to jeszcze też nie jest decydujące. A nawet, jak czytamy, po piąte, w wierszu piątym, zakosztowali cudownych mocy przyszłego wieku. Te cudowne moce to w dużej mierze te moce, które towarzyszyły głoszeniu Ewangelii, te cuda, wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi i we wczesnych dniach Kościoła. Te rzeczy są też wspomniane na przykład w czwartym wierszu drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie autor przypomina, że Bóg poręczył zwiastowane słowo znakami i cudami. Dynamos. To jest właśnie ta moc. Więc i że te moce, te cudowne moce były jakby przedsmakiem znaków i cudów, które pojawią się w okresie przyszłego wieku Królestwa Chrystusowego. Ale to też jednak trudno uznać za rozstrzygające. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz to powtórzmy, było bardzo wielu ludzi, którzy byli świadkami cudów Pana Jezusa. Przez rzesze chodziły za Panem Jezusem. Pan Jezus nie musiał zwoływać ludzi. Ludzie sami lgnęli do Niego. I bardzo wielu ludzi było świadkami tych wspaniałych, wielkich rzeczy, które się działy. No i co się okazało? Niestety część tych ludzi odwróciła się po jakimś czasie za Panem Jezusem. Także to, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, jeśli widziałby coś takiego, jak wtedy miało miejsce, od razu by się nawrócił, to wcale nie jest takie pewne. W 6 rozdziale Ewangelii Jana w 26 wierszu Pan Jezus mówi zebranym tłumom tak. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Pan Jezus łamał chleb, łamał rybę, uczniowie chodzili i rozdawali i było wielu nasyconych, nakarmionych, a uczniowie jeszcze zebrali wiele, wiele koszów, napełnili 12 koszów tymi okruchami, tym co zostało. Ale Pan Jezus wiedział, że i ci ludzie potem szukali Pana Jezusa. Przeprawili się na drugą stronę jeziora, bo tam był Pan Jezus. Ale Pan Jezus widział ich serce i powiedział, no wyście z tego wszystkiego kosztowali, wyście to widzieli. Ale przyszliście tutaj nie dla moich słów, nie dlatego mnie szukaliście, Nie dlatego podjęliście ten wysiłek ze względu na mnie i moje słowa, ale dlatego, że jedliście chleb i że się nasyciliście. A więc tak można by powiedzieć, jeżeli chodzi o te wszystkie określenia, które znajdujemy w wierszach 4 i 5. Jeżeli chodzi o wiersz 6, jest mowa o nich, gdy odpadli, czy gdy odpadną. Jest to napisane w taki sposób, że robi to wrażenie trybu warunkowego. I istotnym wyrażeniem tutaj jest mowa o tym odpadnięciu, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Użyte jest tutaj w oryginale greckie słowo, grecki czasownik anakainido, który dokładnie oznacza ponownie odnowić, ale w inny jakościowo sposób. Język grecki zna 2 określenia na powiedzenie, że coś jest nowe. Pierwsze to jest neos i to oznacza coś nowego, ale podobnego do takiego, jak było poprzednie. Na przykład kupiliśmy jednego dnia bochenek chleba, zjedliśmy, na drugi dzień kupujemy taki sam. No więc oczywiście to jest nowy bochenek, ale takiego samego gatunku. No ale jeżeli na przykład w jakimś sklepie ktoś jednego dnia kupowałby pieczywo, a drugi na drugi dzień zrobił w tym samym sklepie, ale inne zakupy, na przykład kupił tam jabłka, to rzeczywiście zrobił nowe zakupy, ale one są jakościowo inne. Język grecki w takiej sytuacji używa określenia kainos, to znaczy coś nowe, ale różniące się jakościowo od tego poprzedniego. Nie tylko, że coś jest jakby ponowione, ale że ono różni się jakościowo. I tutaj jest ciekawe to, na co bibliści zwracają nam uwagę, że chodzi o to odnowienie, ale jakby w jakiś inny sposób. Czyli tak, jakby to miało chodzić o jakieś inne odnowienie, jakby tu nie było wystarczające to ze względu na ludzi, którzy tak postępują, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i tam złożył ofiarę, ale jakby dla nich ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa wtedy była niewystarczająca. No i stąd właśnie zapewne te słowa, że oni Pana Jezusa sami w ten sposób ponownie krzyżują i wystawiają Go na urągowisko. Jak wobec tego możemy się odnieść teraz już patrząc całościowo na ten tekst, który przeczytaliśmy, i jak na to wierzący ludzie patrzą i patrzyli też w ciągu wieków, bo nie jesteśmy pierwszym pokoleniem tych, którzy Słowo Boże czytają. A więc zgodnie z brzmieniem całego listu, który w całości jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem i napomnieniem, oprócz tego, że dużo mówi o arcykapłaństwie Pana Jezusa Chrystusa, to te wiersze możemy postrzegać jako ostrzeżenie adresowane do pewnych Żydów, którzy uważali się za wierzących Chrystusa, ale zatrzymali się w momencie, kiedy stanęli na progu zbawienia, zatrzymali się, będąc o krok od prawdziwej wiary w Niego. I rzeczywiście no, tego rodzaju zjawiska, tak w stałości listu, można by powiedzieć, że trzeba istotnie brać pod uwagę. Tutaj no, takim przykładem to byłby Agrypa, o jakim wspomina Łukasz. A inny wiersz, który tutaj by można odnieść, to pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział, 19 wiersz, gdzie czytamy, jak apostoł Jan pisze o niektórych ludziach: wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas, Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A więc to jest pierwsze, taki rodzaj napomnienia. Drugie to ostrzeżenie skierowane do wierzących ludzi, którzy upadli w grzech w takiej mierze, że wciąż na nowo krzyżują sobie czy dla siebie Syna Bożego i z tego powodu ich życie nie znajduje Bożej aprobaty. Apostoł Paweł pisze o sobie, że on tak żyje, tak pracuje, tak służy, żeby nie być zdyskwalifikowany. I ponieważ nie znajdują uznania to ich życie, ich postępowanie, nie znajduje aprobaty w Bożych oczach, dlatego tracą swoją nagrodę. Wiemy ze Słowa Bożego, że wierzący mają stanąć przed Panem Jezusem po to, żeby ich służba, ich życie służby dla Pana zostało ocenione. I tam jest napisane, że jeżeli nasze życie przez Pana prześwietlone, jeżeli się ostoi, to otrzymamy nagrodę. A jeśli nie, to doznamy szkody polegającej na tym, że nie otrzymamy nagrody, inaczej mówiąc, zostaniemy zawstydzeni. I o tym też warto pamiętać. Po trzecie, niektórzy też mówią, że to napomnienie, które znajdujemy w wierszach od 4 do 6, przedstawia taki hipotetyczny przypadek, a więc taki, który zasadniczo nie miał miejsca, że jeśli ktoś mógłby odpaść, to byłoby to niemożliwe, byłoby niemożliwością przywrócić go na nowo do pokuty, ponieważ w takim przypadku by trzeba, żeby Pan Jezus został ukrzyżowany po raz drugi, a wiemy, że to się nie stanie według Słowa Bożego. No i w związku z tym, że tego rodzaju odpadnięcie jest niemożliwe. Więc tak by to wyglądało, chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, że w ciągu historii byli też ludzie tacy, którzy uważali, wyrażali swoje obawy co do tego, że wiersze, które tutaj są napisane, wskazują na ludzi wierzących, rzeczywiście wierzących, którym grozi niebezpieczeństwo odpadnięcia przez niewiarę lub przez grzech. No i dlaczego właśnie tak mówimy, że te wiersze według całości nauki Słowa Bożego nie można, nie powinny być interpretowane w ten sposób, że odnoszą się albo mają związek utratą zbawienia. No dlatego tak mówimy, że jest dużo dostatecznie jasnych wierszy, dostatecznie jasno mówiących o tym, że jeżeli ktoś jest Bożym dzieckiem, jeżeli został zbawiony, to to zbawienie jest zbawieniem raz na zawsze. Chociaż już tutaj te wiersze czytaliśmy, to w związku z tematem, jaki jest poruszony w 6 rozdziale Hebrajczyków, chciałem jednak jeszcze raz przypomnieć kilka z tych wierszy, na przykład Jana 10 rozdział od wiersza 27 do 29. Ewangelia Jana 10 rozdział, wiersze 27 do 29. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. A więc Pan Jezus tutaj bardzo mocno nas zapewnia, że nie ma takiej mocy, która by mogła dziecko Boże wydrzeć z jego ręki. Każdy, kto jest Bożym dzieckiem, jest w rękach Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma takiej mocy w całym wszechświecie, bo nie ma nikogo potężniejszego. Nie ma nikogo, kto by potrafił z ręki Pana Jezusa Chrystusa Boże dziecko wyrwać. Wszyscy znamy na pamięć chyba 16 wiersz 3 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Słowo Boże nas zapewnia, że Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał, żeby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Więc jeszcze raz, chociaż też to było już mówione, życie wieczne, nie życie na 5 dni, na 10 lat, na 153 lata. Życie wieczne. Pan Bóg ze swojego słowa się nie wycofuje. On się z tego słowa nigdy nie wycofuje. Jeszcze też można by przypomnieć, bo też to dzisiaj było już czytane z listu do Filipian. 1 rozdział, wiersz 6, gdzie jest napisane: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Nie ma tak, że ktoś zostaje Bożym dzieckiem, a potem Pan Bóg mówi, no niech teraz, niech sam sobie żyje w tym świecie, niech walczy z tymi przeciwnościami, niech pokaże, co potrafi. Nie! Jesteśmy w Bożych rękach na zawsze. On rozpoczął to dobre dzieło i On je będzie dalej prowadził. On nas nie zostawia nigdy. Nic nas z Jego ręki nie wyrwie. No i jeszcze tak, żeby tylko to skrótowo powiedzieć, to pierwszy list świętego Piotra, 1 rozdział od 3 do 5 wiersza. Pierwszy list świętego Piotra, 1 rozdział od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A więc jesteśmy odrodzeni do dziedzictwa wiecznego i jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Kto śmie się równać z Panem? To się śmie z nim równać. Nie ma nikogo takiego. Chociażby mu się nie wiadomo, co wydawało, nie ma kogoś takiego, kto by mógł się równać z Panem Jezusem Chrystusem. I w związku z tym, co tutaj czytaliśmy, chciałbym jeszcze dodać rzecz następującą. Trudność ze zrozumieniem tekstu i całego problemu bierze się często stąd, że my interpretujemy naszą własną decyzję pójścia za Chrystusem jako tożsamą ze zbawieniem. To znaczy, że ktoś sądzi, że jego własna decyzja, dzisiaj już też to było wiele razy podkreślane, że jeżeli ja podjąłem decyzję, tymczasem jest to drugi krok do zbawienia. Jako pierwszy krok trzeba by uznać Bożą ofertę zbawienia, jaką Pan Bóg składa w Jezusie Chrystusie, swoim umiłowanym Synu i o której nas przekonuje przez Ducha Świętego, przez Jego działanie. A więc pierwszy krok na drodze zbawienia to nie jest to, jak Słowo Boże mówi, że my szukamy Boga, Pan nas szuka. I Pan nam przedstawia tę swoją ofertę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i Duch Święty nas przekonuje. Drugi krok to jest to, że człowiek rzeczywiście patrzy na Pana Jezusa, swą ufność w Nim składa, albo inaczej, jak czasem się mówi, podejmuje decyzję. Ale przyjęcie przez nas Bożej oferty łaski w pewnym sensie nie jest jeszcze tym samym, co zbawienie. Mianowicie nie jest w tym sensie, że jesteśmy prawdziwie zbawieni wtedy, kiedy Bóg widzi, iż nasza pokuta za nasze grzechy jest szczera i przyjmuje nas i czyni częścią Jego ciała. Bo to oznacza, że tym, który jest gwarantem zbawienia, jest Pan, a nie nasza własna wola tylko. I wtedy nasza sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zbawienie zakłada z góry prawdziwie szczerą pokutę z naszej strony, a taka jest przyjmowana przez Boga. Dlatego nie powinniśmy myśleć o zbawieniu jako tylko naszej własnej decyzji, ale raczej o przyjęciu przez Boga prawdziwie pokutującego grzesznika. I w związku z tym tylko decyzja zapoczątkowana przez człowieka i zasadzająca się jedynie na samych ludzkich emocjach, albo inaczej uczuciach, a nie na przyjęciu tego przez Boga, może się okazać nieskuteczna. No i wreszcie, jeżeli by Pan Bóg kogoś przyjął do siebie, kogoś, kogo nie byłby w stanie zachować do końca, to by przecież oznaczało, że Pan Jezus Chrystus zabił, a On nie zabił. Nie zawiódł nas na pewno. I w związku z tym, no właśnie tak jak to wcześniej tutaj podawałem, z całą pewnością te wiersze nie oznaczają tego, albo nie stoją za tym, nie dowodzą tego, nie przekonują nas co do tego, że dziecko Boże traci swoje zbawienie, bo zbawienie to jest Boże dzieło, jest Boże, jesteśmy w Bożych rękach. Więc ja tyle chciałbym ze swojej strony powiedzieć, przedstawić, no tego dosyć dużo tutaj przedstawiłem, nie wiem, jeśli będą jakieś pytania.